Magazyn turystyczny na szlaku.
Dzisiaj w magazynie na szlaku wybierzemy się Ułazami na wschód. Dlaczego tam się wybierać? Dlaczego takimi autami? Kiedy start? I co można przynieść na start? O tym już wkrótce. Tomasz Kaźmierski, zapraszam.
Plan to break away.
Magazyn Na Szlaku w Polskim Radiu PIK. Dzisiaj wracamy do wypraw na wschód. W studiu goszczę
Tomasz Brzyski,
Robert Woźniak.
My się spotkaliśmy w styczniu, opowiadaliśmy o waszej ostatniej wyprawie. Przypomnijmy, co to była za wyprawa, dokąd wam się udało dotrzeć.
No, przepodróżowaliśmy tutaj z Polski, przez Rosję, przez Kazachstan, docelowo do Kirgistanu.
I tam była grupa?
Jechaliśmy trzema samochodami. Znaczy wyjechaliśmy trzema samochodami, dojechaliśmy dwoma. Niestety mieliśmy przykrą przygodę w Saratowie nad Wołgą, ale no cało i szczęśliwie dojechaliśmy do celu, dojechaliśmy do Kirgistanu. W sumie jechało nas 9 osób.
Było trochę przygód, no bo to samochody, jeśli chodzi o łazy, awaryjne.
Stare i no niestety konstrukcji radzieckiej, więc no niestety się psują generalnie często, więc nie bez małych przygód.
Ale to nie jest ich wada, to jest też często zaleta, ponieważ bardzo często to one decydują, gdzie się zatrzymujemy. I jeżeli nie zatrzymamy się w jakimś wspaniałym miejscu, na pewno spotkamy fajnych ludzi, którzy bardzo chętnie nam pomogą, no i trochę opowiedzą nam o swoim życiu na wschodzie.
A ich toporna i siermiężna konstrukcja często jest plusem, bo po prostu w warunkach polowych przysłowiowym śrubokrętem, młotkiem, przecinakiem praktycznie możemy naprawić te samochody.
W tamtym obszarze to generalnie też są konstrukcje znane, prawda?
Znane, także jeżeli już gdzieś docieramy, to ludzie są pod ogromnym wrażeniem, oni znają te samochody, zdają sobie sprawę z tego, jak ciężko się nimi podróżuje, no i po prostu od razu znacznie bardziej nas szanują, wiedząc, że ktoś z zachodu sobie zadał taki trud, żeby przyjechać takim autem.
No i dodatkowo no nie wierzą w to, że zrobiliśmy coś takiego. Pamiętam tankowanie na stacji w środku nocy w Saratowie. Podchodzi pan ze stacji i się pyta, czy to jest wojskowe zawieszenie. Mówimy, nie, zwykłe. On mówi, to nie dojedzie. Mówi, wie pan, my już wracamy.
I to było tak, że wyprawa była koedukacyjna, prawda?
Oczywiście, no to my jesteśmy akurat, ja i Robert z Bydgoszczy, ale mamy jeszcze trzecią załogę, są to tczewianie. No to taka dosyć długa historia, my się już znamy od jakiegoś czasu, razem podróżujemy. No i to była grupka osób, no nie tylko mężczyzn, ale również dużo kobiet.
Tak, jechaliśmy w 4 kobiety były na starcie, bo mieliśmy też gościa z Anglii. Koleżankę, którą poznaliśmy w Czarnobylu, ale z nami jechały też 3 dziewczyny.
Ładnie to brzmi, poznaliśmy w Czarnobylu.
tak, to na innej po prostu podróży.
Tak, w Czarnobylu poznaliśmy, oprócz koleżanki, poznaliśmy jeszcze bardzo niedobrą kuchnię, także nie polecamy kuchni w Czarnobylu.
Ja tak naprawdę, kiedy opowiadaliście podczas naszego ostatniego spotkania o waszej wyprawie, no to faktycznie bardzo przyjemnie się tego słuchało, ale kiedy zobaczyłem zdjęcia podczas festiwalu podróżnicy, to widząc te krajobrazy, widząc te malownicze noclegi przy jakimś tam ognisku, to dopiero faktycznie uzyskałem pełny obraz, jak ta wyprawa była wspaniała.
No, ja mogę powiedzieć tylko tyle, że będąc w Kirgistanie, w jurcie, pani gospodarz, gospodyni, powiedziała mi takie zdanie, które bardzo mi zapadło w pamięci, że z Kirgistanu nigdy nie wraca się już w 100%. Zawsze jakaś część ciebie, część serca po prostu tam zostanie, bo no, nie można się nie zakochać w tym kraju. Jeżeli ktoś lubi góry, trekkingi, to po prostu jest raj na ziemi.
Tak, dodatkowo te zdjęcia, które widziałeś, to jest właśnie to, co my tam przeżyliśmy. To była nasza przygoda. Te widoki były same w sobą przygodą dla nas. My tego, czegoś takiego w Polsce, w Europie nie jesteśmy w stanie doświadczyć.
No i jeszcze sama gościnność ludzi, ludu Kirgistanu jest po prostu czymś, czego się nie da zapomnieć. Oni dotykają serca bezpośrednio, więc to jest na pewno coś niesamowitego.
Godziny toczy się gra, toczy się gra. noce oczu obserwują każdy ruch ze wszystkich okien i bram. W tej dzielnicy rządzi strach, więc lepiej znacznie się bać. Wiesz dobrze, że w tej okolicy nic dobrego się nie może stać.
Zawsze mówiło się przecież, Polacy są bardzo gościnni, gość w dom, Bóg w dom, ale podobno jak jedzie się na wschód, to ta gościnność jeszcze inny wymiar przybiera.
No my, mam wrażenie, że nasze społeczeństwo staje się trochę bardziej zachodnie i gdzieś te stare zwyczaje troszkę są zapominane. Natomiast na wschodzie to cały czas żyje. Ta gościnność to jest coś niesamowitego.
To nie jest tylko przysłowie, że gość w dom, Bóg w dom. Tam naprawdę to tak funkcjonuje. Jeżeli jesteś w podróży, no oni czują się zobligowani do tego, żeby ci pomóc i zrobić to bezinteresownie. Ja też zawsze powtarzam, że im dalej oddalamy się od Europy, od tej tak zwanej cywilizacji, to ta gościnność jest coraz większa i sama ciekawość ludzi też jest ogromna, bo no, przyjeżdża ktoś z zupełnie innego świata, można zadać mu jakieś pytanie, można z nim porozmawiać. To my, będąc tam, jesteśmy taką samą atrakcją dla tych ludzi, jak oni są dla nas.
Taki konkretny przykład, no bo mówimy tak, że a gościnnie, a mili, a otwarci. Konkret, nie wiem, spotykacie kogoś, gdzieś tam jesteście we wiosce i co się dzieje?
Budzimy się rano, jesteśmy w przepięknej dolinie, mamy zepsute samochody, no trzeba troszeczkę jak gdyby się odnaleźć, bo w nocy przyjechaliśmy, w zasadzie nie wiedzieliśmy, gdzie jesteśmy. Rano budzimy się w przepięknej dolinie i już czekają na nas wysłannicy z lokalnej takiej osady. Jest to 8- i 10-letni chłopak. No i oni nas zapraszają do siebie, do domu, do jurty, do takiego prawdziwego namiotu. namiotu, w jakim ci ludzie żyją. I tam oczywiście jest propozycja śniadania. No, ja nie byłem na tyle śmiały, żeby od tak biednych ludzi jeszcze brać jedzenie. No, my mamy swoją kuchnię, ale poczęstowali nas herbatą, opowiedzieli, jak żyją, co tutaj robią. I no, ja chciałem zostawić im chociaż jakiś grosik za tą herbatę. No i pani mi odpowiedziała, że po co mi tutaj twoje pieniądze, jak i tak tutaj nic nie kupię.
Tak samo dodatkowo kolejna przygoda, to było dzień wcześniej. W nocy dojechaliśmy do pierwszego budynku w miejscowości i potrzebowaliśmy drewna, bo noce były w górach dosyć zimne, więc chcieliśmy rozpalić ognisko. Dali nam bez problemu właśnie dwa wory drewna, dali nam wodę i mówią do zobaczenia, wszystkiego dobrego.
I jak będziemy coś potrzebowali, bo my powiedzieliśmy, że obozujemy kilka kilometrów stąd, to w każdej chwili możemy przybyć. No ja znowuż chciałem jakoś się odwdzięczyć im, kilka dolarów wręczyć, no to zderzyłem się z taką odmową, jakbym co najmniej próbował ich obrazić.
No, przyjeżdżamy do nich następnego dnia i mówimy, szukamy kogoś, kto ma spawarkę, bo potrzebujemy pospawać to i tamto w łazie. Oni mówią, a spawać umiecie? No nie umiemy. To słuchajcie, tutaj jest restauracja, idźcie coś zjeść, a my za godzinę, i przyjdźcie za godzinę będzie tutaj spawacz i spawarka.
Tak, tych przykładów można mnożyć mnóstwo. No, policjanci w jednym mieście w Kazachstanie poświęcili nam cały dzień, zrobili nam drogówka, zrobili nam tour pokazali całe miasto, pomogli wymienić pieniążki, zabrali do restauracji po części. W Kazachstanie też mieliśmy taką sytuację, że sporo tych części potrzebowaliśmy, dosyć się mocno samochód zepsuł i jeden pan cały dzień również nam poświęcił na to, żeby nam pomóc, żeby tłumaczyć, żeby nam pokazać, gdzie na mieście co jest. To jest mnóstwo takich przykładów.
My teraz sobie rozmawiamy, wspominamy, mówiliśmy o zdjęciach. Czy jest jakieś miejsce w internecie, w które możemy odesłać, żeby jeszcze spróbować zobaczyć te fotki?
Tak, zapraszamy Państwa wszystkich na naszą stronę internetową. Nasz projekt nazywa się Na Ułazach. Ja może potłumaczę troszeczkę tą nazwę. Na wschodzie ten przymiotnik tak nie funkcjonuje jak u nas i nie mówi się, że przyjechało się w samochodzie, tylko się przyjechało na samochodzie. I ludzie często mówili, przyjechaliście na Ułazach i dlatego postanowiliśmy, że taką nazwę właśnie przyjmiemy. Zapraszamy na www.nauazach.pl.
Makes me sad, it makes me mad and true. is gone from your eyes, I better realize. Eyes without a face, eyes without a face. Rise without a face, such a human waste. Rise without a face.
Spotkalibyśmy się drugi raz, by tylko wspominać. Przed wami też kolejna przygoda i powiedzcie nam, jak to tym razem zaplanowaliście, bo to jest znów kierunek podobny.
Każdy nasz następny wyjazd jest bardziej ambitny i tym razem również celujemy wysoko. Ośmielił nas troszeczkę zeszłoroczny wyjazd. No, mamy niedosyt tego wschodu i postanowiliśmy wyruszyć jeszcze w bardziej, tak nazwijmy to, egzotyczne kraje w Azji Centralnej. Będzie to podróż, którą odbędziemy w kierunku Turcji przez Europę. Z Turcji pokierujemy się do Gruzji, do Azerbejdżanu. Tam będziemy się starali złapać prom, który generalnie nie przewozi pasażerów, ale można za opłatą, powiedzmy, nie do końca legalną, dostać się na ten prom. On nas zawiezie do Kazachstanu, do już takiego rejonu naprawdę pustynnego i stamtąd skierujemy się do Uzbekistanu, który jest bardzo taki egzotyczny, bardzo długo miał zamknięte granice. Stamtąd do Tadżykistanu i przez góry Karakorum na słynną drogę M41. Jest to druga co do wysokości droga na świecie. Często wznosi się na 4600 metrów. No i stamtąd już do Kirgistanu i znanymi nam drogami przez Kazachstan, Rosję do domu.
Ile mniej więcej taka pętla łącznie z tym powrotem
według
może
obliczeń
wynieść?
Prawie dokładnie 15 tysięcy.
No, to jest bardzo dużo. Tak. Nawet na nowe auta, więc co się będzie działo, aż strach pomyśleć.
Tak, no my właśnie teraz jesteśmy dzisiaj dosłownie, przyjechaliśmy ze spotkania, na którym próbowaliśmy połączyć odległość z czasem, które mamy do wykorzystania i to jest prawie, że niemożliwe.
Kwestie formalne są strasznie.
No bo przecież tak, pracujecie, macie życie normalne, urlopy,
oczywiście,
szefów.
Nie jesteśmy profesjonalnymi podróżnikami zawodowymi, nazwijmy to, więc każdy z nas pracuje. No wygospodarowaliśmy w tym roku sobie 4 tygodnie na to, żeby to zrobić. Jest to mało czasu. No do tego te nieprzewidziane oczywiście awarie nas mogą troszeczkę też spowolnić. No I nieznany znów jest to nam rejon świata, gdzie nie wiemy się, czego tak naprawdę się spodziewać. Tym bardziej zapraszamy Państwa do śledzenia naszych przygód, bo będziemy na żywo starali się jak najbardziej na żywo nowe materiały wrzucać do internetu.
Tak, przede wszystkim na nasz profil na Facebooku, na Ułazach. Tam najczęściej, najszybciej są publikowane materiały, a na stronie, no niestety z racji ograniczeń dostępu do internetu, będą troszkę później te materiały, więc
ale
zachęcamy
też
wszystkich.
Zapewniamy, że też będą, to będzie opóźnienie maksimum, może 1 dzień, może 2, ale też będą tam trafiały.
Macie też jakieś pomysły, jeśli chodzi o to, by dać też coś tym, których spotkacie po drodze, może nawet tym najmłodszym?
Oczywiście, no my zawsze staramy się jeszcze coś z tej naszej podróży jak gdyby wycisnąć dla innych. W zeszłym roku zbieraliśmy od partnerów po prostu pieniążki za naklejki na samochodzie. One trafiały do dziewczynki z porażeniem mózgowym. No i uderzyło nas strasznie właśnie to, jak w złej sytuacji są tam dzieci w Kazachstanie, w Kirgistanie. No są to kraje bardzo ubogie. Te dzieci nie mają dosłownie nic, kiedy my mieliśmy kilka gadżetów typu opaska jakaś na rękę, koszulka, kubek, piłeczka jakaś taka od tych firm, które nam dawały te pieniążki na tą fundację dla tej dziewczynki, to po prostu te dzieci się tak cieszyły, że to nas strasznie ujęło. Te dzieci zawsze pierwsze nas jak gdyby witają. No, dzieci nie mają co robić, są odważne, zawsze ciekawskie, tak, dlatego pierwsze nas witają w każdej każdej wiosce. No i w tym roku powstał taki pomysł, żebyśmy może zabrali kilka pluszaków dla tych dzieci, żeby po prostu nie z gołymi rękami przyjechać, ale móc też coś dać, wywołać może choć na chwilę ten uśmiech, bo wszystkie tego typu rzeczy tam naprawdę mają ogromną wartość.
Jeżeli ktoś będzie chciał podarować jakieś pruszaki, może je nam dostarczyć na start. Startujemy 13 lipca w piątek podczas spotkania Bydgoskich Klasyków nocą pod Artego Areną. Tam będą stałe nasze Uazy, na pewno je poznacie, także można tam przekazać jakieś pluszaki, które zabierzemy ze sobą na drugi koniec świata.
No i wody czasem brak. Ja już nigdy się nie zmienię. Zawsze będę żył już tak. Nie słuchałem nigdy ojca. Choć przestrzegał, znają cię. Z naiwności w oczach chłopca. Dziś już wielu śmieje się.
Słyszymy też sporo o obiedzie, o ubogich w naszym kraju, natomiast póki się nie wyjedzie trochę i nie zobaczy kawałka świata, to faktycznie chyba nie zdajemy sobie z tego sprawy, że bieda biedzie nierówna, że tam ludzie naprawdę żyją tak skromnie, że niektórzy sobie tutaj, Polacy, nie wyobrażają, że tak można żyć.
No na pewno to jest bardzo takie wstrząsające, kiedy się pierwszy raz zobaczy, że no, ludzie niekiedy tam nie mają dosłownie nic i to nie jest kwestia tego, czy to jest stary telewizor, nowy telewizor. Po prostu w wielu miejscach nie było prądu, nie było wody bieżącej, więc to jest tego typu bieda.
To też jest trochę też inny system wartości. Tam dla tych ludzi rzeczy materialne nie są ważne, ponieważ one nawet nie są dostępne dla nich. Tam po prostu kraj nie ma czegoś takiego, nie ma takich dóbr, nie ma takich zarobków, więc oni nauczyli się żyć tak jak mogą, tak? I im to nie przeszkadza, że oni są biedni, oni z tym żyją. I to jest też coś, co powoduje, że oni są tacy, jacy są. Tak?
A są szczęśliwi, radośni?
Myślę, że tak, że pomimo takiej złej sytuacji ekonomicznej są szczęśliwi, są radośni. Widać ten uśmiech u nich na twarzy. Ja powiem tak, może w Rosji troszeczkę ta stopa życia jest większa, ale znowuż Rosjanie są bardzo smutnym narodem. Tam zawsze ludzie mają opuszczone głowy, raczej smutne miny. Nikt nikogo nie pozdrawia, każdy mija się tak po prostu bez uśmiechu, bez odzewu i to było też takie bardzo uderzające. No, jak już się udało jakiegoś Rosjanina zapytać, dlaczego ta sytuacja tak wygląda, no oni tłumaczą, że bardzo źle żyje się w Rosji, bardzo ciężko, bardzo doskwiera im ta ogromna przepaść pomiędzy ludźmi zamożnymi, a tymi tą całą resztą biedną, więc myślę, że to może być powód tego.
Dlaczego tak to zorganizowaliście, żeby ten start zorganizować podczas Nocy Klasyków? Tam wtedy się zbierają właśnie tacy podobni wam sympatycy motoryzacji?
Ogólnie zaczęło się od tego, że my tak naprawdę poznaliśmy się, wywodzimy się przez stare samochody. Zaczynaliśmy na rajdzie charytatywnym z Łombol, na którym jechaliśmy starymi samochodami. No i od tego się zaczęło i teraz też tak ciągle w tym środowisku klasyków się obracamy. No i to jest dodatkowo też świetna akcja ogólnie, tak, takie spotkanie jest bardzo czymś ciekawym, przez co my też mamy tam wielu zwolenników, wielu fanów, bo są to ludzie, którzy wiedzą, co to są UAZy i wiedzą, jak ciężkie jest to zadanie.
Dla nas to też jest wspaniała inicjatywa, bo wiadomo, że jeżeli ktoś ma stary samochód, to nie po to, żeby on sobie tam stał w garażu. Chciałoby się go gdzieś pokazać, chciałoby się porozmawiać z ludźmi, którzy mają podobne zainteresowanie. I to jest doskonała okazja do tego, żeby się spotkać, pokazać sobie te samochody. Można ich wręcz dotknąć, poznać innych ludzi, którzy mają podobne właśnie auta jak ja i wymienić po prostu swoje doświadczenia.
No to ja was zapytam, skoro mam takich specjalistów przy sobie, jaka jest strategia posiadacza takiego starego auta? Czy to się szuka części zamiennych, podobnych, ale niezniszczonych? Czy musicie iść jeszcze trudniejszą drogą, dorabiać to, dopasowywać, zamieniać? Jak to wygląda?
Jeżeli chodzi o stare samochody, to jest tak naprawdę temat rzeka. Ile osób, tyle podejść do samochodów klasycznych. Jedni, tak jak my, jeżdżą nimi po świecie. Nasze samochody do oryginałów już są prawie, że niepodobne, bo przez ten okres, który my nimi jeździmy, przeszło już tyle modyfikacji, tyle dziwnych napraw, że one, no, takim typowym
usprawnień przede wszystkim.
Tak, tak. No chłopaków UAZ się śmiałem w zeszłym roku, że on wraca w lepszym stanie niż wyjechał.
Tyle napraw.
Natomiast jeżeli chodzi o innych użytkowników, są klasyków. Są tacy, którzy trzymają je pod kołderką i nigdy nimi nie wyjadą. Są tacy, którzy jeżdżą nimi na co dzień. A są jeszcze inni, którzy jeżdżą na rajdy takie turystyczne, czy po prostu jeżdżą w niedzielę. Także ile osób, tyle podejść. A tak naprawdę wszyscy łączą się na spotkaniach bydgoskich klasyków nocą.
No to przypomnijmy, start 13 lipca w piątek. No i spodziewać się ma was możemy w takim razie w połowie sierpnia z powrotem.
No, spodziewać się będzie można nas tak w połowie sierpnia, gdzieś ja myślę, że w tych okolicach. No i co? I zapraszamy do śledzenia tych naszych przygód na żywo. Nam zawsze jest miło wiedzieć, że ktoś to obserwuje, że ktoś nas dopinguje. To daje niesamowitą energię. Często jest trudno, już jest ciemno, zimno, a takie słowa, otuchy, jakie otrzymujemy z internetu, pomagają nam brnąć dalej.
Sprawa relacji między wami, bo to jak się robi ciężko, to też potrafią pojawić się konflikty, to też trzeba mieć taką sprawdzoną paczkę, żeby ktoś tam nie świrował za bardzo.
No zdarza się, że no, są i mocniejsze wymiany zdań, wiadomo, wszyscy jesteśmy ludźmi i tak dalej. Faktycznie, jeżeli jesteś się już bardzo długo razem i dochodzi...
Podróż męczy też.
Tak, dochodzi zmęczenie, bo to człowiek nie
coś
zawsze,
się, psuje,
nie zawsze się wyśpi, nie zawsze się naje, nie, to nie jest spanie w łóżku, my mamy tylko namioty. No to wtedy te najmniejsze rzeczy, które na co dzień nie przeszkadzałyby nam w towarzyszu, no urastają do rangi mega problemów i wtedy może być różnie, ale my rozładowujemy napięcia i generalnie, no jak tutaj widać, rozmawiamy dalej ze sobą, więc nieźle.
Tak, no jakby nie było, no częściowo, no my z Tomaszem znamy się od 2015 roku, także to już będzie nasza teoretycznie czwarta wspólna wyprawa, więc no już trochę przeżyliśmy, już też trochę się znamy. No i jakoś dajemy radę.
Czy wiemy, kiedy trzeba odpuścić? Kiedy ten kolega już po prostu, no, trzeba mu dać spokój, bo naprawdę jest do granic możliwości sytuacja napięta.
No to spotkamy się po waszym powrocie. Myślę, że znów będzie o czym opowiadać i życzę, żeby udało wam się dojechać tam, gdzie planujecie.
Tak byłoby najlepiej.
Dziękuję bardzo.
Życie to zweryfikuje.
Dziękuję bardzo.
Dzięki.
Everything has got and brown. Oh, I'm here again with a sunshine smile upon my face. My friends are close at hand. In all my head ambitions have disappeared without a trace. I'm mad. Oh, I found somebody who I can. Chiba vibe.
To dzisiaj wszystko w magazynie Na Szlaku. Przypominam tylko, start wyprawy na wschód 13 w piątek spod hali Artego podczas bydgoskich klasyków nocą. Ten 13 piątek to będzie oczywiście szczęśliwy piątek. Powodzenia. Tomasz Kaźmierski. Do usłyszenia.